Panie Jezu, nasz Mistrzu, przed którego obliczem tutaj w tej bazylice się znajdujemy, czcigodny księży biskupie, bracia, kapłani, chciałbym zacząć od modlitwy, którą ja często przed spowiedzią odmawiam, a zwłaszcza polecam klerykom, których uczę spowiednictwa, żeby sobie taką modlitwę na początku napisali, taką czy inną, i zawsze przed spowiedzią odmawiali. Panie Jezu, który powiedziałeś do apostołów, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Udziel mi daru mądrości, abym lud Twój sądził sprawiedliwie, zgodnie z Twoją wolą. Obdarz mnie czystą intencją, szczerą gorliwością i miłością cierpliwą. Niech nieustannie towarzyszy mi światło Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, abym pomagając innym nie zatracił siebie. Bracia i siostry, pytam siebie i pytam Was i siebie, kiedy ostatni raz byliście u spowiedzi? W tym kontekście też cytat, który potem rozwinę, ale wydaje mi się ważny, z jednego z przemówień Jana Pawła II, świętego papieża, do uczestników pewnego kursu penitencjarii apostolskiej. Stosunek Jezusa Chrystusa do grzeszników jest wiernym odbiciem słów świętego Pawła z listu do Tytusa. Benignitas et humanitas apparuit salvatoris nostri. Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga. Kapłan spotykający się z penitentami w sakramencie pokuty powinien czerpać natchnienie z boskiego przykładu Jezusa, starając się zasłużyć na tytuł, który Dante Alighieri nadał świętemu Łukaszowi. Scriba mansuetudinis Dei Christi. Pisarza, który snuje swą narrację nie na kartach papieru, ale na żywych stronicach dusz ludzkich. Tak więc spowiednik nie powinien nigdy okazywać zaskoczenia, słuchając wyznania grzechów penitenta, nawet w przypadku, gdyby były one wyjątkowo poważne i, jeśli tak można powiedzieć, niesłychane. Nigdy nie powinien stwarzać wrażenia, że potępia grzesznika, a nie jego grzech. Nie wolno mu straszyć, zamiast wywoływać bojaźń. Nigdy nie powinien się interesować tymi dziedzinami życia penitenta, których poznanie nie jest konieczne do poprawnej oceny jego postępowania. Nie powinien, oczywiście, mówi Jan Paweł II, mówił, używać słów obrażających uczucia, nawet jeśli słowa te nie naruszają zasady sprawiedliwości i miłości. Nigdy nie powinien okazywać zniecierpliwienia lub pośpiechu, zawstydzając penitenta natarczywymi ponagleniami. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, kiedy wyznanie grzechów przeradza się w wielobóstwo. Jeśli chodzi o postawę zewnętrzną, spowiednik powinien być pogodny, unikać gestów wyrażających zdziwienie, dezaprobatę czy ironię. W związku z tym pragnę przypomnieć, że nie należy narzucać penitentowi własnych upodobań, lecz szanować jego wrażliwość i prawo do wyboru spowiadania się twarzą w twarz lub poprzez kratki konfesjonału. Naprawdę mógłbym skończyć już tę konferencję, ale pozwolę sobie do niej wrócić, bo jest aktualna, do tych słów wrócić, no chociażby do tego ostatniego faktu. Ja pochodzę z diecezji płockiej i wiele razy już czytałem ten tekst i moim braciom i sobie, i wiem, że przynajmniej w 3/4 kościołów naszej diecezji nie ma możliwości, żeby wyspowiadać się tak, jak papież w tych ostatnich słowach mówił. Twarzą w twarz, czy przy kratkach konfesjonału. Na ogół jest możliwość przy kratkach konfesjonału. Ale czcigodni bracia, zacznę od konferencji. Zatytułowana jest Niewykorzystane szanse polskiego spowiednictwa albo polskiego spowiednika. Oczywiście domyślacie się, że do tych szans niewykorzystanych należą nasze własne dyspozycje, predyspozycje, te warunki, o których przeczytałem tutaj, do których wrócę. Nasza świętość, tak mówiąc prosto i zwyczajnie, i kompetencja. Tutaj są możliwości do wykorzystania, jak wiecie, czcigodni bracia, wprost niewyobrażalne. Myślę, że każdy, ja nie mogę tak powiedzieć, że już je wykorzystuje 100%. Pewnie nie wykorzystywałem w życiu podczas długiego swojego kapłaństwa, zwłaszcza jak byłem młody. No i dzisiaj pewnie nie wykorzystuję wszystkich możliwości, które dałaby mi świętość i mądrość tak naprawdę spowiednicza. Ale zacznę od... Mam 25 minut. Tutaj ksiądz kanclerz dokładnie sprawdza czas. Będę wdzięczny, bo pewnie nie powiem wszystkiego, co chciałbym powiedzieć, nawet tutaj z duńskiej woli. Otóż jakie ja boleję nad tymi szans, ciągle słyszę, że i widzę, że te szanse są niewykorzystane, ponieważ konfesjonał dzisiaj, zwłaszcza w dobie kryzysu, kryzysu w Kościele, kryzysu w naszym kapłaństwie, ale także troszeczkę może i kryzysu w spowiednictwie, to znaczy wśród ludzi spowiadających się, nie wiem jakie czcigodni macie tutaj statystyki i wrażenie. Ja mam takie wrażenie, że także mniej naszych wiernych się spowiada, ale jeszcze się dużo spowiada. Zwłaszcza tam, gdzie mają okazję otrzymać, że tak powiem, spotkać spowiednika świętego i dobrego i kompetentnego. I dlatego przy tych wszystkich naszych kłopotach innych my w konfesjonale możemy jeszcze zrobić naprawdę bardzo dużo. Oczywiście najpierw dla duchowości naszych wiernych. Ale z czym jeszcze? Przede wszystkim my w konfesjonale i poprzez konfesjonał, i to jest oczywiste, my dzisiaj możemy kształtować sumienia naszych wiernych. To nie jest przesada teologa moralisty, który powie wam, że tak naprawdę poza Kościołem katolickim i teologią moralną, to w tym naszym pięknym kraju, w naszej ojczyźnie, w naszej pedagogice, w naszej psychologii, w tym wychowaniu i tych dyskusjach społeczno-politycznych, których jest bardzo dużo, aż do przesady i do znużenia czasami, nikt nie mówi o sumieniu. Ja ostatnio już jestem na emeryturze w pewnej uczelni i mam to, nie chcę powiedzieć szczęście, ale przyjemność spotykać się i wykładać na wyższej szkole, to znaczy państwowej, dawniej szkole zawodowej, która się dzisiaj inaczej, w Ciechanowie, gdzie na pedagogice. I siłą rzeczy muszę już jako stary pedagog spotkać się z tym, co współczesna pedagogika mówi o wychowaniu. Niektóre fantastyczne rzeczy. Ta pedagogika by się przydała także wszystkim katechetom. Ta pedagogika. Ile ta pedagogika ma do powiedzenia w niepełnosprawnościach, w podejściu do ucznia wczesno, szkolnego, późno. Ale niestety ta pedagogika nie ma ani jednego słowa o sumieniu. Ja często pytam tych pedagogów, tych teoretyków, no jak wy się obywacie bez sumienia? Niektórzy w ogóle są zdziwieni, niektórzy mówią, są mądrzejsi, a proszę księdza, my może nie mówimy o sumieniu, ale my mówimy o motywacjach racjonalnych, my mówimy o uwarunkowaniach emocjonalnych, wychowania, wzrostu i opieki nad dziećmi. My mówimy także, no bo wola tutaj byłaby ważna. Oni boją się dzisiaj jak ognia woli, ponieważ bez antropologii naszej, takiej personalistycznej, nie ma gdzie wolnej woli zakotwiczyć. I to wiemy, że jest dramat dzisiejszego Zachodu, cywilizacji Zachodu, ale także u nas to wchodzi. Zauważmy, że wszyscy dzisiaj mówią o prawach wolnościowych, łącznie z prawami uczniów, dzieci. Ale nikt nie umie powiedzieć, zapytaj się, a co to jest ta wola? Nikt ci nie powie, ta wola, bo ta wola jest rozpisana na uzależnienia, na uwarunkowania społeczne, psychiczne, Bóg wie jak. I my, żeby tutaj się nie rozwodzić, my jesteśmy tak naprawdę, i tego, z tego powinniśmy być dumni, że my jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę dzisiaj w Polsce wychowują, ośmielę się powiedzieć, naród wierzący, oczywiście może tę grupę tego narodu, która chodzi do spowiedzi, przez konfesjonał. Kiedy mówimy o sumieniu prawym, prawdziwym, kiedy mówimy i czynimy, i uczymy ludzi robić rachunek sumienia, kiedy mądrze uczymy przeżywania żalu za grzech, no przecież te pięć warunków sakramentu pokuty, które my sami przeżywamy i które przeżywają nasi penitenci, to bracia, to jest najlepszy sposób jakiegokolwiek pojednania, jakiegokolwiek społecznego nawrócenia, jakiegokolwiek życia moralnego. Wszystkie terapie, jeśli tak się im przyjrzeć, psychoterapie, od uzależnień, od czegokolwiek, to bazują na rachunek sumienia, zwłaszcza na 12 kroków na przykład AA. Obrachowaliśmy. To jest żal za grzechy, istota żal za grzech. To jest spowiedź szczera, czyli po prostu rozmowa. Poza sakramentem pokuty to jest rozmowa. No wszystkie psychoterapie, począwszy to od Freuda, to rozmowa. Poprzez rozmowę wracasz do siebie, do tych najstarszych swoich wspomnień. To jest pokuta. I to jest powiedzenie tak naprawdę, idź, synu, odpuszczają ci się grzechy twoje. Ego te absolvo. To jest, jeśli my tego, z takim nastawieniem, ja wiem, że my podchodzimy do konfesjonału, do rachunku sumienia po to, żeby się penitent przygotował dobrze. Ale pamiętajmy, że przy okazji, no tak powiedzmy, przy okazji, ja to uważam, to jest co najmniej tak samo ważny cel. My dzisiaj wychowujemy w konfesjonale. Dlaczego w konfesjonale to się najlepiej? Dlatego, że tam ludzie przychodzą, z penitenci nasi, z przejęciem, z odczuciem żalu, z odniesieniem do Pana Boga, bez czego nie ma tak naprawdę formacji sumienia ludzkiej, formacji Polaka. I dzięki temu, że to nasze społeczeństwo potrafiło i jeszcze gdzieś, nawet może nie chodzą wszyscy do spowiedzi, ale oni, większość zdecydowana, pamięta tę formułkę, sobie przypomni, pamięta rachunek, pamięta, że sumienie to jest jednak ważna rzecz, że pewnych rzeczy się nie powinno przekraczać, chociaż się przekracza, ale nie powinno. Dzięki temu my jeszcze jako naród, my mamy się do czego odwołać, kiedy są przekraczane, no już takie naturalne jakieś granice. Kiedy na przykład byłaby jakaś, chociaż ostatnio się kłócimy, ja się zastanawiam, kiedy się odezwie sumienie w nas i z tych z prawej i z lewej, że się jakoś tak przynajmniej opamiętamy przy zachowaniu różnic. Tutaj mam właśnie wątpliwości, dlaczego te sumienia się nie odzywają i nie mówią temu, który się kłóci, że ty, przyjacielu, wyglądasz nie tylko śmiesznie, ale ty naruszasz pewne dobro wspólne. Ale poza tym ja wierzę, że gdyby doszło u nas na przykład do czegoś takiego, do czego dochodzi w Niemczech dzisiaj, kiedy sobie nasi przyjaciele i bracia z Zachodu nie umieją poradzić z terroryzmem, a zwłaszcza z tym prawem. W Hanau 10 osób zabitych. Niedawno napad. Ja słucham codziennie ich wiadomości. Ile oni mają recept. Od prezydenta poprzez kanclerz, aż po tych wszystkich landowych, że tak powiem, polityków. Wychodzą na ulicę i manifestują. Ale kochani, nie ma, gdzie się to zatrzymuje? Nie mają odniesienia, żeby tam padło słowo sumienie. Żeby tam padło słowo nawrócenie. Żeby tam padło słowo pojednanie, które by się odnosiło. Nie ma. To jest tak już sekularyzowany naród, że po prostu ta przestrzeń w nich nie wzbudza oddźwięku. To jest pierwsze. Drugie, niewykorzystana nasza szansa. Ja wiem, że nie chciałbym tutaj mówić pesymistycznie, ale jeśli nawet jest wykorzystywana, to może za mało. Ale no nie chcę wchodzić też w krytyczne bardzo tematy, bo tu przed Panem Jezusem może nie jest czas, żeby reformować Kościół, ojczyznę. My najlepiej reformujemy i Kościół, i ojczyznę, i naszych braci przez reformę siebie. Ale pozwolę sobie powiedzieć, że także poza tym osobistym świadomością i kształceniem sumienia moglibyśmy jeszcze wykorzystać bardziej sakrament pokuty poprzez poszerzenie naszego pola zainteresowania grzechem. No tu jest, nie będę odkrywał żadnej Ameryki, bo każdy z nas robi rachunek sumienia według jakiegoś kryterium. Nie wiem, czy robicie według przykazań. Mówię teraz o waszych spowiedziach, o naszych kapłaństw. Według tych 10 przykazań boskich i kościelnych. Czy może się zdarza nam robić rachunek sumienia według 8 błogosławieństw, które ostatnio czytaliśmy w naszej liturgii? Piękny rachunek sumienia, zwłaszcza dla nas, kapłanów, ludzi życia konsekrowanego. Czy może robimy ten tradycyjny rachunek sumienia według tego, co mamy w rytuale? Jak przeglądacie rytuał do sakramentu pokuty, to na końcu jest wzór albo propozycja. Według tych 3 relacji. Relacja do Boga, do bliźnich i do siebie. Pytam o grzech. Czy może robicie rachunek sumienia według cnót, tych teologalnych i potem tych kardynalnych? To byśmy szli za świętym Tomaszem. Czy może robimy rachunek sumienia według tych katalogów grzechów, które święty Paweł na przykład nam podsuwał? Hymn o miłości to może nie jest katalog, ale piękny rachunek sumienia można zrobić według hymnu o miłości. Czy może robimy rachunek sumienia według naszej własnej jakiejś? Ja podejrzewam, że najczęściej to my i tak spowiadamy, bracia, i robimy, jak żeśmy jako dzieci, jako chłopcy weszli w praktykę. Ja to widzę po klerykach już od wielu lat. No bo my potem mamy te ćwiczenia. Oni spowiadają tak, jeśli tak można powiedzieć, na sucho. Ja przed nimi jestem raz mężczyzną, raz matką, raz ojcem, raz księdzem. Nigdy mi się nie zdarzyło być biskupem, przepraszam, ekscelencjo, ale księdzem to byłem. I oni spowiadają. I bracia, chcę wam powiedzieć, ja to po sobie, ale także, oni tak spowiadają, zwłaszcza te pierwsze, jak ich spowiadali, ich proboszczowie, jak przystępowali. To jest tak skorupka, jeśli to jest dobrze, w większości to jest dobrze. Ale pewne schematy występują. I te schematy, gdy chodzi o zakres naszej wrażliwości, rachunku sumienia. Otóż, kochani, poza tymi grzechami, które są popularne i które są na zawołanie, to teraz już odwołam się do was. Czy zdarza wam się pytać w konfesjonale i samemu się spowiadać z grzechów kierowcy? Grzechów, które popełniamy, ja popełniałem. Dopiero mnie nauczyła policja. Jak mnie nauczyła, to teraz nie mam żadnego punktu. Ale przecież to jest, to trzeba samemu się z tego spowiadać. I mi się wydaje dzisiaj, w dobie, kiedy tyle ludzi ginie, kiedy ja dzisiaj jechałem w tym deszczu, tutaj S8, no to przecież No to przecież szaleńcy jeżdżą po tych. Nie będę się tego czcigodny księże, ile jeszcze minut? 5 minut. Dziękuję. Otóż to jest temat, ale to jest tylko jeden. Ale teraz uwaga. Czy zdarzało wam się robić rachunek sumienia i może uwrażliwiać dzieci i młodzież na te grzechy wszystkie ekologiczne? Papież Franciszek. Ja nie chciałbym tu wywoływać wilka z lasu i powiedzieć, że to są najważniejsze grzechy. Ale przecież one są ważne w naszej trosce o stworzenie. Przecież, no już tutaj nie będę, jak ja dzisiaj słucham, każdy święta, jeśli te organizacje świeckie, wiadomo, że one to robią w jakimś bardzo minimalnym. Na przykład, gdy chodzi o umartwienie się, o tak zwane wyrzucanie żywności. To jest banalny może przykład, ktoś powie. No to ja przepraszam, no to my powinniśmy być pierwsi. Mnie tak uczono w domu, że ja kromki chleba nie mogę wyrzucić. I mi się wydaje, że akurat tutaj to nie grzeszę. Ale jeśli tyle tej żywności się marnuje, a z drugiej strony jest tylu biednych, albo na przykład cierpienie zwierząt, to ja jestem na tym punkcie przeczulony, bo ilekolwiek razy mówię o cierpieniu zwierząt, to moi koledzy, teologowie moraliści mówią, co ty mówisz? Jakie cierpienie zwierząt? Zwierzę nie cierpi. Ono nie ma świadomości, że cierpi, dlatego ono nie cierpi. Och, żeż ty, przyjacielu, teologu moralizmu. No jak nie cierpi? Tylu ludzi świeckich dzisiaj ma, że tak powiem, no przesadę, to jest prawda. I my, dlatego może mają przesadę, że myśmy o tym zapomnieli. Tak samo jak o antyfeminizmie. Jan Paweł II, który jest, będę mówił to w Koninie, który jest dla mnie świętym nauczycielem i mistrzem, zauważcie, on nie bał się słowa antyfeminizm czy feminizm, tylko on mówił o chrześcijańskim feminizmie. To dlatego, że myśmy zapomnieli o tym, że kobiety były i są niedowartościowane, żeby delikatnie powiedzieć, no to feministki, te radykalne, zrobiły z tego ideologię, która nas w ogóle wypiera, nas lekceważy pod tym względem. My, którzy mamy wzór Maryi, my, którzy mamy Jezusa, który nigdy wobec kobiety nie okazał najmniejszego gestu, że tak, w kulturze żydowskiej, która była bardzo antyfeministyczna. Jezus, to wszyscy, nawet te najbardziej żarliwe feministki, podziwiają Jezusa, że on rozmawiał z kobietą. No możemy wymienić tej naszej Ewangelii. To my, którzy mamy Matkę Najświętszą jako wzór, my mamy Jezusa i my się daliśmy w historii wyprzedzić jakimś ruchom radykalnym, które niby się opiekują kobietą. Dlatego, że my uważamy, że to nie jest problem. To nie jest grzech. Jak mnie wzruszało zawsze, jak o tej przemocy w rodzinie dyskutuje się i nasi niektórzy katolicy, nie ma przemocy. Nie ma przemocy w katolickich rodzinach. W katolickich naprawdę rodzinach nie ma przemocy. Ale w katolickich rodzinach, gdzie się agresja, gdzie jest pijaństwo, gdzie jest gwałt, jest przemoc i my powinniśmy pierwsi, nie korzystając ze wzorów tych genderowych czy jakichś tam, ale z naszego własnego właśnie rachunku sumienia. Wreszcie pokuty. No jakie zadajemy pokuty? Najczęściej, wiadomo, że ja już nie będę się znęcał nad sobą i nad nami, jakie zadajemy, ale jakie moglibyśmy, pamiętamy, że nasze pokuty się koncentrują w trzech przestrzeniach. To jest modlitwa, post i jałmużna. Oczywiście modlitwa. I teraz pytanie, jaka modlitwa? Czy w naszych konfesjonałach są jakieś, na przykład obrazki, gdzie jest wydrukowana modlitwa jakaś kontemplacyjna? Przecież mamy tyle pięknych modlitw. Ale jak nie mamy co dać, no to takiemu przeciętnemu penitentowi powiem, to zobacz Maryjo. Ojcze nasz, litanie, koniec.
Przecież my mamy teraz drugi post. Zapytajmy siebie, czy ktoś z nas zadawał post jako pokutę, jako formę postu. Ale przecież post to jest tylko taki wzór tego, co można z pokuty zrobić jako ascezę. Jak my się dzisiaj, że tak powiem, pościmy wobec tego internetu, wobec tych uzależnień, wobec tej pornografii. To przecież są obszary, które trzeba także objąć naszym spowiednictwem, naszym spowiadaniem, ale także i naszym świadomym pokutowaniem potem, zadośćuczynieniem.
Czcigodni bracia, ponieważ czuję tu wzrok z tyłu księdza kanclerza, to chcę przypomnieć tylko i to sobie i wam tutaj na tę mszę święto, na tę krótką adorację, być może na spowiedź, przypomnieć. Naśladować Chrystusa, którym ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga. To jest Jan Paweł II, teraz wracam do niego. On mówi, ty jesteś alter Chrystus w konfesjonale także i naśladuj Chrystusa, żeby się ukazała w tobie miłość Zbawiciela naszego. Ty jesteś, bracie drogi, scriba mansuetudinis Christi. Ty piszesz na najczulszych, nie na papierze, ale na najczulszych strunach duszy tego człowieka, penitenta, który przełamując wstyd, ofiaruje tobie całą swoją intymność. Kochani, z tego powodu my powinniśmy, nie chcę powiedzieć całować, ale z pokorą podchodzić, wyczekiwać, ale potem podchodzić do każdego, kto przyklęka przy naszym konfesjonale. Jeśli my w jakiejkolwiek formie to, nie chcę powiedzieć lekceważymy, powiem nie lekceważymy, ale na skutek naszego lenistwa, na skutek naszej niekompetencji, na skutek naszego, przepraszam, że powiem to, bo to także na spowiednictwie było mówione i myślę, tej naszej higieny. Jeśli my siadamy do konfesjonału po papierosie, nie daj Boże, po wódce, no to jaki my szacunek, na jakich my strunach piszemy? A ludzie świeccy, nasi penitenci czasami się na to skarżą. Może w diecezji włocławskiej nie, ale tam, gdzie ja jestem, tak. No i wreszcie, nie powinniśmy okazywać zdziwienia, zaskoczenia. I najważniejsze, tym kończę, bo to jest najtrudniejsze. Nigdy nie stwarzać wrażenia, że potępiamy grzesznika, a nie grzech. Ja wiem, że to jest trudno oderwać. Dlatego my w polityce czy w jakichś innych dyskusjach nam się trudno powstrzymać, kiedy poglądy nam się nie zgadzają, ale staramy się uszanować tego, który ma te poglądy. Dla nas szkołą takiego rozdzielenia jest konfesjonał. Paweł II, powinienem potępiać, nie używać źródeł, ale potępiać grzech, ale kochać grzesznika. Drodzy bracia, nasi wielcy spowiednicy, którzy uczyli nas spowiednictwa, być może w naszych parafiach rodzinnych, w naszym seminarium, w waszym seminarium. Wy macie tradycje niezwykłe. Kłaniam się tej tradycji duchowej, ale także i tej intelektualnej, która tam we Włocławku od tylu wieków była i jest, która potem się rozlała na Uniwersytet Katolicki Lubelski, z której korzystaliśmy wszyscy poprzez Ateneum Kapłańskie, poprzez samego prymasa tysiąclecia, poprzez arcybiskupa Majdańskiego, którego ja spotkałem w Łomiankach, poprzez wielu świętych. My, którzy mamy dzisiaj dostęp, jesteśmy poniekąd ich kontynuatorami. My, którzy mamy dostęp do łaski Bożej, życzmy sobie, ja życzę sobie, żebyśmy pisali z jak największą czułością na tych strunach, właśnie wrażliwych strunach ludzkiej dobroci, zaufania, no i duchowości.
No i na koniec już kończę. A gdy spowiadającym się jest kapłan, mówił Jan Paweł II, bardziej upokorzony z powodu swoich win od świeckich, ulegający zniechęceniu w obliczu profanacji własnych godności, spowiadajmy go tak jak Chrystus Piotra. Chrystus nie mówił Piotrowi: słuchaj, ty mnie zdradziłeś. Tylko spojrzał na niego. Spojrzał na niego z miłością. Panie Jezu, spraw. A tak naprawdę spójrz na nas teraz z miłością. Na nas, którzy się to dzisiaj tu będziemy spowiadać, czy gdziekolwiek się będziemy spowiadać. Kończę modlitwą, albo już teraz nie mamy czasu, to skończę tą modlitwą pokazania. Serdecznie dziękuję.